Na zegarze minęła godzina 18:30, tu Radio Poznań.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na magazyn wojskowy w Radiu Poznań, czyli w kamasze z mikrofonem. Program realizuje Paweł Kretkowski. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Jest środa, 2 grudnia, a oto co dziś dla Państwa przygotowaliśmy.
Magazyn wojskowy.
Dziś nieco nietypowo rozpoczniemy od wątków historycznych. W minionym tygodniu obchodziliśmy rocznicę urodzin pułkownika Łukasza Cieplińskiego, żołnierza wyklętego z Wielkopolski. Przypomnimy Państwu tę nietuzinkową postać, później o naukowcach z warszawskiej uczelni, którzy będą badać poznańskie myśliwce F-16. 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach podpisała w listopadzie umowę o współpracy naukowej z Wojskową Akademią Techniczną. Na koniec wrócimy do historii. Jest pomysł, by nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego była wspólnym przedsięwzięciem wszystkich Wielkopolan. Sprawdzimy, co się pod tym kryje. To wszystko do godziny 19:00.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek jednak standardowo przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia i tradycyjnie Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Dobry wieczór. NATO nie zamierza na razie wycofywać się z Afganistanu, mówił o tym szef sojuszu Jens Stoltenberg po zakończeniu pierwszego dnia wirtualnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Dyskusja na temat dalszych losów misji w Afganistanie rozgorzała, gdy Stany Zjednoczone ogłosiły, że z końcem roku wycofują do domu około 2000 żołnierzy. Podczas dyskusji ministrowie krajów członkowskich mieli zadeklarować, że wspierają toczące się w Afganistanie rozmowy pokojowe między rządem w Kabulu a talibami. Szef sojuszu Jens Stoltenberg poinformował, że NATO nie zamierza się z Afganistanu wycofywać ani zmieniać charakteru misji mimo nowych decyzji podjętych w Waszyngtonie. Obecnie w Afganistanie służy około 11 tysięcy zagranicznych żołnierzy, w tym także Polacy. Już 100 tysięcy wymazów wykonali żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze WOT-u niemal od początku pandemii pomagają medykom w pobieraniu próbek na obecność koronawirusa. W tym tygodniu ich suma przekroczyła w naszym regionie 100 tysięcy, mówi podporucznik Anna Jasińska, rzecznik prasowy wielkopolskich terytorialsów.
To jest suma testów wykonywanych w 2 województwach, które są w stałym rejonie odpowiedzialności brygady. Mam na myśli województwo wielkopolskie i lubelskie. W prowadzeniu wymazów terytorialsów wspierają wojska operacyjne, to jest m.in. drugie skrzydło lotnictwa taktycznego, 11. Dywizja Kawalerii Pancernej czy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, które z nami sąsiaduje.
Obecnie żołnierzy WOT-u można spotkać w punkcie przy Bułgarskiej w Poznaniu, a także w 52 punktach przyszpitalnych. W pobieranie próbek obecnie zaangażowanych jest 131 żołnierzy. I na koniec historia, ale za to jaka. 57 lat temu, 2 grudnia 1963 roku, w ogrodzie zoologicznym w szkockim Edynburgu na Wieczną Wartę odszedł syryjski niedźwiedź brunatny Wojtek, znany ze służby w armii generała Władysława Andersa. Zwierzę zostało przygarnięte przez polskich żołnierzy w Iranie w 1942 roku. Odkupili oni małego niedźwiadka od przygodnie spotkanego arabskiego chłopca za kilka puszek konserw, czekoladę i garść monet. Miś został oficjalnie wciągnięty w stan ewidencji 22. Kompanii zaopatrywania artylerii i nadano mu stopień kaprala. Z żołnierzami przeszedł cały szlak bojowy z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, a po demobilizacji do Wielkiej Brytanii. Porucznik Henryk Skrzypiński, wspominając niedźwiedzia Wojtka w polskim radiu w 2015 roku, mówił, że miś lubił zapasy i jazdę ciężarówką.
Był potężny i szukał zabawy. Koledzy mu tam piwo dawali, on lubił to piwo, ale chciał się mocować. Ci odważniejsi artyleryści to zapasy miał, zawsze wygrywał, że to był potężny niedźwiedź. Najbardziej niesamowite to było to, że jeździł na ciężarówce. Pierw jeździł obok kierowcy, a potem już był tym takim pomnikiem, symbolem na ciężarówce otwartej. Jak przyjeżdżał, to wszyscy podziwiali to.
Podczas walk o Monte Cassino zwierzę pomagało w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją. Opowiadał o tym w polskim radiu w 2015 roku profesor Wojciech Narębski, weteran 2. Korpusu, w skład którego wchodziła 22. Kompania zaopatrzenia artylerii.
Skrzynka zawierała 4 pociski
i taka skrzynia ważyła 120 kilo. Więc to było, wcześniej w czwórkę ładowaliśmy. No, on mógł wziąć, prawda, i położyć na pace samochodu ciężarowego sam, gdzie był silny.
Po wojnie niedźwiedź trafił do Szkocji. Od 1947 roku był w zoo w Edynburgu. Padł 2 kwietnia 1963 roku w wieku 22 lat.
Magazyn wojskowy.
A po krótkiej przerwie wspomnimy żołnierza niezłomnego, wyklętego z Wielkopolski. W miniony czwartek obchodziliśmy 107. rocznicę urodzin pułkownika Łukasza Cieplińskiego.Ciepliński urodził się na zachodzie Wielkopolski w Kwilczu w powiecie międzychodzkim. O tym już za chwilę. Tu Radio Poznań.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko dziegciar w oddali gdzieś gra. Mm-hmm.
magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Łukasz Konrad Ciepliński urodził się w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Po zakończeniu nauki w szkole powszechnej młody Ciepliński wstąpił do Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu. Od 1939 roku był słuchaczem Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył w stopniu podporucznika. Od 1936 roku służył w 62. Pułku Piechoty w Bydgoszczy.
Warto byłoby uświadomić sobie, skąd wzięli się bohaterowie pierwszej połowy XX wieku.
Jarosław Łożyński, historyk, regionalista, członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci AK.
Myślę tutaj oczywiście o Łukaszu Cieplińskim, ale myślę tu o rotmistrzu Pileckim, myślę o generale Nilu. Oni wszyscy właściwie mają biografię bardzo zbieżną. Biografię, która sprowadza się do takich czterech niepodważalnych elementów, które stanowiły mechanizm kształtowania ich osobowości, a również ich postawy. Pierwszym elementem była rodzina. Rodzina liczna, rodzina trwała, rodzina stabilna i rodzina patriotyczna. Drugi element to oczywiście Kościół. Trzeci element to szkoła. Dobrzy pedagodzy, dobrzy wychowawcy, ludzie, którzy młodym dawali przykład. Element czwarty to jest wojsko. Wojsko, które funkcjonowało od najmłodszych lat. W przypadku Łukasza wujowie jego, stryjowie byli uczestnikami I wojny światowej, potem powstania wielkopolskiego. Obecność wojska, atmosfery wojskowej, podległości wojskowej, obecność munduru, odznaczeń, zasług. To był element, który funkcjonował w życiu rodziny i w życiu społeczeństwa. Dlatego też tak łatwo było Łukaszowi zdecydować się na służbę wojskową, na wstąpienie do Korpusu Kadetów w Rawiczu.
Po wybuchu II wojny światowej walczył w bitwie nad Bzurą czy w Puszczy Kampinoskiej. Za zniszczenie w pojedynkę 6 niemieckich czołgów i 2 wozów dowódczych w bitwie pod Witkowicami został odznaczony orderem Virtuti Militari osobiście przez generała Tadeusza Kutrzebę. Generał odpiął własny order z munduru, by wręczyć go Cieplińskiemu. Łukasz Ciepliński brał udział w obronie Warszawy, następnie trafił na Węgry i na Ukrainę. Tam padł ofiarą zdrady i został osadzony w więzieniu w Sanoku. Stamtąd jednak szybko uciekł. Dotarł do Rzeszowa i natychmiast zaangażował się w działalność konspiracyjną. Został mianowany komendantem podokręgu rzeszowskiego organizacji Orła Białego.
Służba dla ojczyzny była jego misją, którą przez parę dziesiąt lat pełnił. Wrogowie się zmieniali, zmieniały się metody walki. On pozostawał sobą i cel pozostawał sobą. Walczył o suwerenność, niepodległość, wolność ojczyzny i temu zadaniu pozostał wierny.
W czerwcu 1941 roku stanął na czele Inspektoratu Rejonowego Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Miał pod sobą około 15 tysięcy członków konspiracji. Doprowadził do doskonałego zorganizowania struktur wywiadu i kontrwywiadu. Dzięki temu udało się zlikwidować blisko 300 konfidentów gestapo i kolaborantów. Pod komendnym Cieplińskiego udało się m.in. przechwycić części pocisków V1 i V2 oraz wykryć tajną kwaterę Adolfa Hitlera w tunelu kolejowym pod wsią Wiśniowa. Prowadził ascetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością. Po wydaniu przez radzieckich oficerów nakazu do złożenia broni przez AK-owców, Ciepliński postanowił zejść do konspiracji.
I nagle z tego porucznika, wielkiego duchem, tworzy się postać, która ukształtowała struktury konspiracji, zarówno cywilnej, jak i wojskowej, właściwie całego Podkarpacia. Mimo, że był to teren zupełnie obcy. Wielkopolanin okazuje się doskonale sprawdził się w tamtych warunkach, znalazł tam ludzi zaufanych, stworzył strukturę, która przekuła się w znaczące siły zbrojne, znaczące ugrupowania mogące prowadzić akcje samoobronne.
W 1945 roku związał się ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość. Po rozbiciu przez Urząd Bezpieczeństwa III Zarządu Głównego WiN i aresztowaniu Wincentego Kwiecińskiego w styczniu 1947 roku Ciepliński utworzył 4. Zarząd Główny WiN. Za jego kierownictwa osłabiona organizacja rozwijała głównie działalność wywiadowczą i propagandową. Historycy wspominają, że to Ciepliński wprowadził win na najwyższy szczebel w historii jego istnienia.
Majstersztykiem była struktura, którą stworzył w Gliwicach, która działając jako przedsięwzięcie stricte cywilne, handlowe, mogła w sposób nieskrępowany prowadzić bardzo szeroką, skuteczną działalność na terenie całego kraju. Myślę, że trzeba było naprawdę wielkiej determinacji, ale też wielkiego, złe słowo, sprytu, ale wyobraźni, ażeby móc tak długi czas i w tak rozległy sposób pozostawać niezauważonym przez bardzo już wówczas skrupulatnie prowadzoną działalność wywiadowczą NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa.
28 listopada 1947 roku funkcjonariusze UB aresztowali Cieplińskiego w Zabrzu. Uwierzył w obietnicę oficerów UB o ogłoszeniu cichej amnestii dla jego podwładnych i ujawnił kontakty organizacyjne oraz swoich współpracowników. Dla ratowania aresztowanych początkowo zgodził się na udział w grze wywiadowczej z wywiadami państw zachodnich. Gdy jednak zorientował się, że UBcy nie mają zamiaru dotrzymać umowy, wycofał się z niej, podpisując tym samym na siebie wyrok śmierci. Brutalne śledztwo wobec podpułkownika Łukasza Cieplińskiego trwało 3 lata. Nadzorowali je bezpośrednio funkcjonariusze NKWD. Podczas rozprawy mówił: staję przed zarzutem zdrady narodu polskiego, a przecież już w młodości życie moje Polsce ofiarowałem i dla niej chciałem pracować. Dla mnie sprawa polska była największą świętością. 14 października 1950 roku został skazany na 5-krotny wyrok śmierci i 30 lat więzienia. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia Mokotowskiego w Warszawie. Przed śmiercią Łukasz Ciepliński powiedział współwięźniowi, że będzie trzymał w ustach medalik, tak by można było odnaleźć jego zwłoki. Do tej pory jednak miejsce pochówku podpułkownika nie jest znane. Jego symboliczny grób ustanowiono w kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach. Poza orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, prezydent Lech Kaczyński w 2007 roku pośmiertnie odznaczył Łukasza Cieplińskiego orderem Orła Białego.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Za deszcz angielski, chłód Londynu walczyli polscy piloci. Za Archibaldów, Winstonów, Kevinów walczyli polscy piloci. Za pałac i dwór, za króla, królową walczyli polscy piloci. Za wasze we wrześniu złamane słowo walczyli polscy piloci. Pamiętasz Europę, pamiętasz Brytanię, o dywizją 303, gdy wielką paradą pokój witano, zabrakło i. Pamiętaj Brytanię, pamiętaj Europę, dywizją 303, to dzięki nim odważnym pilotom masz dziś spokojne sny. Stocznie za Krif wybrzeża walczyli polscy piloci. Za honor męstwo polskiego żołnierza walczyli polscy piloci. Za uśmiech Mary jeden dzień przy niej walczyli polscy piloci. Za łyk herbaty o 5 godzinie walczyli polscy piloci. Pamiętasz Europę, pamiętasz Brytanię, o dywizją 303, gdy wielką paradą pokój witano, zabrakło i. Pamiętaj Brytanio, pamiętaj Europo, dywizją 303, to dzięki nim odważnym pilotom masz dziś spokojne sny. Wolność naszą walczyli polscy piloci. Z dumą, odwagą, złańską fantazją walczyli polscy piloci. The Polish fighter pilots fought for our freedom and yours. Polish fighter pilots were rebellious, fearless and proud. Remember Europe, remember Britain, the number 303. Remember the Polish squadron who missed the parade of victory. Remember Britain, remember Europe, the number 303. It's thanks to them, the courageous pilots, you now sleep peacefully. Pamiętasz Europę, pamiętasz Brytanię, dywizją 303,
gdy wielką paradą pokój witano, zabrakło ich. Pamiętaj Brytanio, pamiętaj Europo, dywizjon 303. To dzięki im odważnym pilotom masz dziś spokojny sny.
Magazyn wojskowy.
Słuchają Państwo Radia Poznań, to audycja Magazyn Wojskowy. Eksperci z warszawskiej uczelni będą badać startujące nieopodal Poznania samoloty wojskowe F-16. 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w podpoznańskich Krzesinach podpisała porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną o współpracy naukowej. Podstawowym założeniem jest wymiana szczegółowych parametrów. Jakie będą z tego korzyści? O tym w materiale Krzysztofa Polasika.
Jako Polska i Polacy zawsze mieliśmy bardzo dobrych pilotów, mieliśmy bardzo dobrych inżynierów. Cel, który przyświecał również i uczelni, i nam, czyli rozwój dziedziny czy dziedzin naukowych związanych z lotnictwem.
Major Sławomir Szrama to jeden z pierwszych polskich żołnierzy skierowanych do Stanów Zjednoczonych na szkolenie z obsługi samolotów F-16. Obecnie jest dowódcą eskadry technicznej w bazie wojskowej w Krzesinach,
która zajmuje się właśnie na co dzień obsługą, weryfikacją, naprawą samolotów, silników, zespołów napędowych, ale również urządzeń zabudowanych, jego systemów, podsystemów. Ja inicjowałem tą współpracę w zasadzie od samego początku pojawienia się samolotów F-16 w Polsce. Dlaczego? Sam jestem absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej, mam tam wielu przyjaciół, kolegów, z którymi również kończyłem studia. Uważałem, że od samego początku pojawienia się nowego typu statku powietrznego ta współpraca powinna być z uczelnią tego pokroju nawiązana.
Bardzo dużo możemy się dowiedzieć z tych parametrów.
Mówi prodziekan Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej major Konrad Wojtowicz.
O pracy silnika, o pracy płatowca, czyli tego, czego samolot jest zbudowany tak naprawdę, o pracy urządzeń sterujących, powierzchni sterujących, ale również wszystkich systemów elektronicznych na pokładzie. Można powiedzieć, że samolot jest takim latającym, potężnym narzędziem diagnostycznym, które samo siebie diagnozuje w czasie lotu. Każdy model tego samolotu, również ten nasz blok 52+, jest inny. I co prawda instrukcje samolotu są przystosowane, są opracowane specjalnie dla danego modelu samolotu, ale czasami nie w pełni uwzględniają tą specyfikę eksploatacji w naszych warunkach. Teraz sztuka polega na tym, żeby te parametry odpowiednio odczytać i odpowiednio zinterpretować. I również taka informacja zwrotna może trafiać do bazy, jakie obserwacje z tych naszych badań wynikają, jakie spostrzeżenia, i może to również pomóc w eksploatacji samolotu.
Czyli na przykład tak takie zdarzenia, jak to miało miejsce we wrześniu, kiedy coś spadło, fragmenty pocisku treningowego, takie badania mogą też pomóc jeszcze bardziej zabezpieczyć nas przed takimi wypadkami.
Tak, oczywiście, że tak. Analiza przyczyn takiego zdarzenia jest prowadzona. Można wykonać, tak jak już mówiłem, pomiary różne, analizy wytrzymałościowe. Uczelnia dysponuje znakomitym laboratorium wytrzymałościowym. Będziemy w stanie zaobserwować, jak starzeje się konstrukcja, jaka jest niezawodność, przewidzieć możliwość problemów, które nas czekają. Oprócz tego, w wyniku tej naszej współpracy możemy rozwiązywać problemy, które już się pojawią.
Ale współpraca to także korzyści naukowe związane ze szkoleniem przyszłych kadr.
Większość absolwentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka trafia do baz lotniczych, w tym właśnie do 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Właśnie badania podzespołu tego konkretnego samolotu, to wydaje mi się, że później ten absolwent będzie miał już większą wiedzę praktyczną. Mamy wiele specjalizowanych, unikalnych laboratoriów, które pozwalają i na prowadzenie badań, i na szkolenie, na kształcenie. Jeżeli te badania będą prowadzone właśnie w kierunku urządzeń i eksploatacji samolotu F-16, to również studenci w ramach swojego standardowego cyklu kształcenia będą korzystać z tego.
Wykształcenie i wyszkolenie personelu do tego, aby samodzielnie wykonywać pracę u mnie tutaj na tym poziomie właśnie wyższego rzędu, czyli intermediate level, może trwać od 2 nawet do 5 lat.
Czy doświadczenie, które zbierze VAT, może też zaowocować w przyszłości w przypadku przyjęcia nowych F-ów do Polski?
Tak, jeśli Polska zdecyduje się, a są takie plany na pozyskanie kolejnych, prawdopodobnie będą to już zmodernizowane wersje samolotów F-16, one idealnie te badania się wpiszą.
Studenci, którzy teraz przyjdą do nas na studia, z dużym prawdopodobieństwem będą rozpoczynać swoją służbę w bazach lotniczych wyposażonych w nowy samolot F-35, który zresztą jest samolotem tego samego producenta.
Będziemy już mieli tą wiedzę i to doświadczenie, którego nie mieliśmy w 2006 roku, jak ja tutaj zaczynałem pracę i dopiero się uczyliśmy wszyscy tego i nie wiedzieliśmy, co nas czeka tak naprawdę.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
Wracamy do historii. Jest pomysł, by nowa siedziba Muzeum Powstania Wielkopolskiego na wzgórzu Świętego Wojciecha była wspólnym przedsięwzięciem wszystkich Wielkopolan. Muzeum, dziś mieszczące się w Odwachu na Starym Rynku, przywołuje pamięć o walecznych Wielkopolanach, powstańcach, którzy później byli ważnym ogniwem polskiej armii. Jacek Butlewski.
Pieśń powstania może zabrzmi kiedyś w nowych murach Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Na razie na sesji sejmiku zabrzmiał głos radnego PiS Zbigniewa Czerwińskiego.
Rozpoczynają się w roku przyszłym prace przygotowawcze do budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Miasto Poznań zarezerwowało na to kwotę około 870 tysięcy. Są dość daleko zaawansowane rozmowy z panem premierem Glińskim i jest tylko deklaracja współfinansowania tego projektu. Natomiast wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby Muzeum Powstania Wielkopolskiego było wspólnym dziełem Wielkopolan. Tak jak w okresie zaborów zbudowali Wielkopolanie Teatr Polski, mamy ten napis Naród sobie. Dobrze byłoby, żebyśmy w roku przyszłym zarezerwowali stosunkowo niewielką kwotę 100 tysięcy złotych na rozpoczęcie akcji promocyjnej, która by zachęciła Wielkopolan do ofiarności publicznej. W założeniu to muzeum ma być muzeum nowoczesnym, gdzie będzie możliwość prezentacji bardzo dużej ilości materiału zdjęciowego, ikonograficznego przy pomocy nowoczesnych technik i byłoby rzeczą doskonałą, gdyby jak największa grupa Wielkopolan włączyła się w budowę tego Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a następnie gromadzenia i udostępnienia rozproszonych bardzo dużej ilości materiałów, czy listownych pocztówek, zdjęć, bibelotów. Jako prawnuk powstańca wielkopolskiego uważam, że ma to fundamentalne znaczenie, jeżeli chcemy budować naszą wielkopolską tożsamość.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozpatrywał te propozycje.
Rzeczniczka marszałka Anna Parzyńska-Paszkę.
Wszystkie pomysły, jak jeszcze bardziej intensywnie niż to robimy od lat, są cenne. Przed nami praca państwa radnych w komisjach przed grudniową sesją budżetową. Zatem decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jedno jest pewne, zamierzamy wspierać inicjatywę Muzeum Powstania Wielkopolskiego, bo to nasza wspólna wielkopolska sprawa.
Muzeum zaczyna powoli powstawać. Potrzebne jest bardzo, mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu Tomasz Łęcki, który wcześniej rządził Wielkopolskim Muzeum Niepodległości, ale mimo zmiany miejsca pracy nadal aktywnie działa na rzecz budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Przede wszystkim będzie dużo więcej przestrzeni. Proszę zwrócić uwagę, jak tu jest nisko, jak jest wąsko. Kiedy przychodzi klasa szkolna, to trudno jest poprowadzić prezentację tej wystawy.
Jak będziemy wchodzić przez zwykłe drzwi i taką trochę wartownię, jak jest tu w Odwachu, czy inaczej?
Praca, która zwyciężyła, prezentuje dosyć taką samoograniczającą się architekturę. Wpisuje się w pewien rodzaj zabudowy miejskiej z takim sygnałem o wspólnotowości. Budynki stoją jakby w kręgu, jakby wokół ryneczku. W nowym muzeum ma być dziesięciokrotnie większa niż ta w Odwachu.
Mały samolot się zmieści w takiej jednej sali?
I samolot, i działo. Chcemy, żeby to była oczywiście ekspozycja z rozmachem.
Magazyn Wojskowy.
To wszystko na dziś. Bardzo dziękujemy za uwagę. Kłaniają się realizujący audycję Paweł Kretkowski, współtworzący program Jacek Butlewski i Krzysztof Polasik. Mówił do Państwa Kacper Witt. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.